Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał Korespondent.pl. To kolejny raport o tym, co dzieje się na froncie. Będę mówił przede wszystkim o tym, co dzieje się w obwodzie kurskim i w obwodzie donieckim, ale nie tylko. Opowiem Państwu także oczywiście o tym, co działo się w ostatnich dniach. Te najważniejsze informacje przekażę na początku, ale zanim przejdę właśnie do tych najświeższych informacji z Ukrainy, chciałem bardzo Państwu podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie nagrania, które się tutaj pojawiają, za to, że komentujecie i subskrybujecie ten kanał. I jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, serdecznie do tego zachęcam. Szczególne podziękowania kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam mogę publikować kolejne materiały. Dziękuję za to, że jesteście. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz już przechodzimy do raportu. Prezydent Zełenski poinformował o tym wczoraj w trakcie uroczystości. Miałem okazję to słyszeć, bo zrobił to w trakcie konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Litwy Ingrydą Szymonytę. To była pierwsza informacja, jaką przekazał. To jest rzeczywiście chyba najważniejsza informacja dla Ukraińców, bo wszyscy tutaj zdają sobie sprawę, w jakich warunkach przebywają ci więźniowie i w jakich warunkach są właśnie ukraińscy jeńcy wojenni i to jest rzeczywiście dla Ukraińców bardzo bolesne. To ważne dlatego, że Ukraińcy zdają sobie sprawę, w jakich warunkach, w jakich okropnych warunkach przebywają ci ukraińscy jeńcy wojenni. Oni często są torturowani, oni często po prostu przebywają na katordze. Widać zresztą, jak ci jeńcy się cieszą. Proszę zobaczyć, jak wyglądały te nagrania, które opublikowano po tym, jak ci jeńcy wrócili do domu. Tak jak powiedziałem, to jedna z tych pozytywnych informacji dla Ukraińców z Dnia Niepodległości. A prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że ta wymiana mogła się odbyć między innymi dlatego, że zwiększył się ten bank jeńców na skutek operacji kurskiej. Ta operacja dalej trwa i za chwilę do niej przejdziemy. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że Ławrow jeszcze niedawno, czyli minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, mówił o tym, że nie będzie żadnych wymian, że nie ma żadnych już w tej chwili negocjacji między Ukraińcami a Rosjanami od początku operacji kurskiej, że nawet ciałami nie będą się teraz Rosjanie z Ukraińcami wymieniać, ciałami żołnierzy, a co dopiero jeńcami wojennymi. A tutaj się okazuje, że jednak do takiej wymiany doszło. W jedną stronę właśnie powędrowali jeńcy ukraińscy, 115 jeńców i w drugą stronę tak samo, 115 rosyjskich jeńców. Zresztą Rosjanie też opublikowali nagrania. W mediach pojawiły się informacje, że to Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj były tym negocjatorem, który pomógł przeprowadzić tę wymianę. A z dobrych informacji prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał jeszcze wczoraj właśnie na tej konferencji prasowej z udziałem pana prezydenta Andrzeja Dudy i pani premier Litwy, że Ukraińcy użyli systemu rakietowego Powianica. Po raz pierwszy to ma być nowy system rakietowy. No i oczywiście wczoraj także Ukraińcy otrzymali informację o tym, że w Dzień Niepodległości Joe Biden, tutaj składając życzenia, przekazał także, że kolejne wsparcie trafi do Ukrainy o wartości 125 milionów dolarów. Oczywiście to będzie sprzęt, między innymi rakiety do systemów HIMARS, a te systemy, proszę Państwa, skutecznie pracują zarówno w Donbasie, jak i w obwodzie kurskim, więc to ważna pomoc dla Ukraińców. Tej zresztą pomocy nigdy za wiele, tak do tego podchodzą Ukraińcy i oni rzeczywiście o sprzęt cały czas zabiegają. Natomiast niestety, kiedy Kijów świętował, kiedy Kijów podniósł atmosferę, obchodził to święto, to niestety, ale na froncie sytuacja, proszę Państwa, się nie zmienia. Giną codziennie setki żołnierzy po jednej i po drugiej stronie. I do tego za chwilę przejdziemy, bo sytuacja w Donbasie stale się dla Ukraińców pogarsza. Ale zanim przeniesiemy się do Donbasu, chciałem zwrócić uwagę na to, o czym wspomniałem. Wczoraj tu w Kijowie był znów prezydent Andrzej Duda. To jest trzecie święto niepodległości Ukrainy, w trakcie którego on jest w Kijowie. Był 3 lata temu, przed wojną, był już w pierwszy rok wojny, w sierpniu 22 roku. Zresztą byłem wtedy, tak jak i wczoraj, w trakcie tej wizyty na miejscu. No i obserwowałem to spotkanie między oboma prezydentami. Wczoraj zresztą zapytałem pana prezydenta Andrzeja Dudę o to, jak wyglądają relacje między oboma krajami w tej chwili, czy te relacje się poprawiły, skoro on jest w Kijowie. On mówił o tym, że te relacje są ważne po prostu dla obu krajów i że zawsze są jakieś nieporozumienia, ale ważniejsze są te pryncypia, te sprawy najważniejsze i jako tę sprawę najważniejszą wymienił bezpieczeństwo, współpracę, to, żeby Ukraina po prostu była niepodległa, bo to wpływa na bezpieczeństwo Polski. Prezydent Zełenski w trakcie tej konferencji mówił o tym, że ta operacja w obwodzie kurskim idzie dobrze i przede wszystkim zgodnie z planem. I ja, proszę Państwa, powiem szczerze, zastanawiam się, co to oznacza, bo niestety w ostatnim czasie nie widzimy już takich skutecznych ataków ukraińskich na szeroką skalę. Owszem, Ukraińcy dalej mają inicjatywę, ale na przykład mogę Państwu przekazać, że w ostatnim czasie Rosjanom udało się odbić jedną miejscowość. Na początku pojawiły się takie plotki, że między innymi padła miejscowość Borki czy Plechowo. No akurat to, że padła miejscowość Plechowo, to nie wierzyłem, bo dobrze tę miejscowość znam. Natomiast niestety, ale padła miejscowość Spalnoj. Ona jest bardziej na wschód od miejscowości Borki i Plechowo. Borki są dalej kontrolowane, ale dalej ta strata tej miejscowości, ona jednak pokazuje coś, że owszem, Ukraińcy dalej mają inicjatywę, przede wszystkim w rejonie Głuszkowskim, tam dalej kontrolują to, co dzieje się nad rzeką Sejm, cały czas mają pod kontrolą tę rzekę i drogi wokół niej, pod kontrolą artyleryjską, także jeśli chodzi o ataki dronów. Natomiast na wschodzie widać, że Rosjanie jednak starają się kontratakować. Mają trwać walki w miejscowości Mała Łoknia, ja o tym mówiłem już ostatnio i one dalej trwają w tych okolicach. Tam Ukraińcy, z tego co wiem, odnoszą sukcesy i to dość duże, zadali Rosjanom straty. Natomiast no jeśli chodzi o wschód, no to tutaj już jedną miejscowość stracili. Oczywiście to nie ma wpływu na obraz całej operacji, ale jest to niepokojące. Chciałbym jeszcze o jednej rzeczy opowiedzieć. Pojawiły się takie informacje. Tutaj te informacje przekazuje przede wszystkim Butusow, Jurij Butusow. To jest chyba najlepiej poinformowany ukraiński dziennikarz, jeśli chodzi o właśnie o to, co dzieje się na froncie. Ja się kilka razy przyciąłem z nim albo z jego ekipą, bo on ma też kilka ekip, które pracują na froncie. Między innymi, kiedy robiłem wywiad z Jewginijem Nurzynem, który Państwo mogą obejrzeć na tym kanale, to Butusow również robił z nim wywiad tego samego dnia wtedy. Razem tam trafiliśmy i ja zrobiłem go po prostu dla zagranicy, no, dla telewizji i na mój kanał. On zrobił na swój kanał wtedy. Więc Butusow naprawdę jest osobą, która, jeżeli ktoś go nie zna, to polecam. Ma olbrzymi kanał YouTube'owy, bardzo wielu obserwujących subskrybentów. Ma ciekawe informacje. Często rzeczywiście te informacje są wiarygodne, bardzo wiarygodne. Jest wiarygodnym dziennikarzem, tutaj nie da się ukryć. Natomiast to, co on przekazuje, że tych jeńców wojennych, których Ukraińcy wzięli, miało być około 500 tylko, a nie 1500, jak przekazywali ukraińscy żołnierze, choćby mi, wydaje mi się mało wiarygodne. Dlaczego? Dlatego, że tu znów informacje od innych dziennikarzy, ale wiarygodnych, nie chcę podawać nazwiska, że niedawno Ukraińcy wzięli do jednego z takich miejsc, gdzie przetrzymują tych jeńców wojennych, dziennikarzy i w jednym tylko miejscu miało być ich około 350. Tylu naliczyli dziennikarze. I to jest relacja dwóch dziennikarzy, proszę Państwa, którą dostałem wczoraj. I to raczej świadczy o tym, że w jednym, a przekazywali to Ukraińcy i tłumaczyli, że to jest jedno miejsce, gdzie tylu tych jeńców jest, a jest ich kilka, no to raczej nie wydaje mi się, żeby w jednym miejscu było 350 albo około 300 jeńców, a w innych już miało być ich, nie wiem, po 50, żeby było ich 500. Trudno mi sobie to wyobrazić. Raczej to by świadczyło o tym, co rzeczywiście Ukraińcy przekazywali. Natomiast no, dalej nie wiemy. Zawsze jednak ja też mówię, że trzeba uważać. Ja dostaję informacje od wiarygodnych źródeł, ale może się czasami okazać, że te źródła też są albo wprowadzone w błąd. Ukraina też prowadzi wojnę informacyjną, też prowadzi wojnę propagandową i to bardzo dobrze w przypadku operacji kurskiej widać, ale o tym będziemy jeszcze za chwilę mówić. A Ukraińcy opublikowali animację, na której widać, jak wojska ukraińskie zajmowały kolejne terytoria w obwodzie kurskim. To rzeczywiście ładnie wygląda na mapie, ale proszę Państwa, musimy pamiętać, przy całym pozytywnym aspekcie tej operacji, i omówię to na koniec tego raportu, skupię się na tym, jak to wygląda, bo mija 3 tygodnie, odkąd ta operacja się rozpoczynała. Jutro nad ranem będzie dokładnie 3 tygodnie, kiedy Ukraińcy zaczęli i wydaje mi się, że warto omówić, do czego doszli, na jakim etapie jesteśmy i czego możemy się spodziewać. I tutaj warte odnotowania jest chyba to, żeby jednak nie przesadzać, bo Ukraińcy kontrolują jakąś niewielką część obwodu kurskiego. I mówienie o tym, że kontrolują cały obwód kurski, ostatnio się w mediach takie wypowiedzi pojawiły, to no to nie jest właściwe. Ale warto tutaj powiedzieć jedną rzecz. Oczywiście ta ukraińska propaganda jest bardzo skuteczna i proszę Państwa, ja dalej uważam, że ta operacja kurska jest sukcesem. Jest dużym sukcesem ukraińskim, który odbił się bardzo na społeczeństwie ukraińskim, bardzo na ukraińskich żołnierzach, może poza tymi, którzy walczą w tej chwili na kierunku pokrowskim czy toreckim. Natomiast też to, co wydarzyło się w niektórych krajach na Zachodzie, też w Polsce, te wypowiedzi dziennikarzy, które, no proszę Państwa, Ukraińcy kontrolują kilka procent obwodu kurskiego, niezależnie od tego, jakbyśmy na to spojrzeli. I ja dalej uważam, mówię, że to jest sukces, no bo to jest coś nowego w tej wojnie, to jest też coś, co wizerunkowo jest dla Rosji dużym problemem i to widać po tym, co dzieje się w mediach rosyjskich, tych przede wszystkim tych w miarę niezależnych na kanałach telegramowych, wypowiedzi zwykłych Rosjan. To jest coś, co mam wrażenie mało rezonuje w Polsce. Są eksperci, których cenię nawet i znam w Polsce, są analitycy, którzy nie znają niestety rosyjskiego ani ukraińskiego i przez to wydaje mi się, że mają ograniczony dostęp do tego, co się dzieje w tych rosyjskich social mediach. A to jest jakieś odzwierciedlenie tego, co dzieje się też no właśnie w społeczeństwie rosyjskim, opinii zwykłych Rosjan. Więc ja dalej uważam, że ta operacja jest sukcesem, natomiast no, mówienie o tym, że Ukraińcy kontrolują obwód kurski, Kursk, to jest no, po prostu mijanie się z prawdą, żeby nie powiedzieć ostrzej. No i to jest bez sensu. To jest pozbawianie się tego, żeby spojrzeć na takiego człowieka, który tak to relacjonuje albo o tym opowiada, po prostu w sposób, nie wiem, wiarygodny, no, spojrzeć na niego poważnie. Po prostu to jest pozbawianie się powagi i wpadanie w śmieszność. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tej analizy tego, co dzieje się w tej chwili w obwodzie kurskim i tej operacji, wróćmy jeszcze do najnowszych informacji. Ukraińcy opublikowali takie dane w związku z tym, że minęło 2,5 roku, proszę Państwa, tej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, bo to jest chyba coś, co warto podkreślić. Wczoraj, w trakcie właśnie też Dnia Niepodległości, ja o to też pytałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, jaki jest plan na zakończenie tej wojny, bo minęło 2,5 roku od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. I w trakcie tego okresu Rosjanie użyli około 11 tysięcy rakiet różnego typu do ostrzeliwania terytorium Ukrainy, a w ostatnich miesiącach 33 tysięcy bomb kierowanych no, typu CAP. I to są, proszę Państwa, w mojej opinii zatrważające liczby, bo większość tego, o czym mówię, spadła na miasta, miasteczka, wsie, terytorium Ukrainy, które albo było cywilne wcześniej, po prostu było... To były miejsca, w których żyli po prostu cywile, albo już od jakiegoś czasu no, gdzieś tam blisko znajduje się front, gdzieś mogą być żołnierze, natomiast to jeszcze do niedawna był teren cywilny. Ale w większości to są, proszę Państwa, miejsca po prostu, w których żyli cywile, tak jak powiedziałem, miasta, miasteczka, wsie. No i to jest coś zatrważającego w mojej opinii. To tak jeszcze z tych nowszych informacji. A skoro mówimy o nowościach, przenieśmy się, proszę Państwa, do Donbasu. Proszę Państwa, to co dzieje się w Donbasie stawia pod znakiem zapytania całą operację w obwodzie kurskim dla wielu osób, dla mnie mimo wszystko nie, ale mówiąc szczerze, sam nie rozumiem tego, dlaczego Ukraińcy bronią się w taki, a nie w inny sposób na kierunku pokrowskim i o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. To, proszę Państwa, przede wszystkim wynika z tego, że te zdobycze rosyjskie są rzeczywiście dosyć szybkie. Nie da się tego ukryć. Rosjanie w tej chwili... To są te jedne z nowszych informacji. Toczą walki przede wszystkim w Nowochrydliwce i w Chrodliwce. W Chrodliwce kontrolują już jakieś kilkanaście procent miejscowości. Ja się zatrzymałem na tym etapie. Może być tak, że jeszcze, proszę Państwa, nie dostałem tych najświeższych informacji i że już poszli dalej. To od razu Państwu mówię. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś koło tego, czyli wschodnia część miejscowości. Natomiast w Nowochrodliwce no wydaje się, że mogą kontrolować już ponad 50% miejscowości. Tak wszystko wskazuje na to. Jest niestety duża szansa, że miejscowość padnie w najbliższych dniach. Trwają walki bardzo intensywne w miasteczku. Dziś podobno z użyciem czołgów, tak można przeczytać na czatach, na telegramie także, bo cały czas tam pojawiają się jakieś informacje. Na razie blogerzy wojskowi rosyjscy nie publikują jakichś konkretnych informacji, co kontrolują Rosjanie, ale proszę Państwa, no połowa miejscowości na pewno jest w rękach Rosjan, a może być nawet gorzej. Te mapy pożarów, jakie się pojawiają w internecie, też pokazują, że rzeczywiście praktycznie w całym miasteczku trwają walki i ostrzał. Rosjanie też kontrolują ogniowo jedną z dróg, która wiedzie do miasteczka. Ta sytuacja jest tam w tej chwili krytyczna, możemy to sobie wprost powiedzieć. Te postępy rosyjskie są dla wielu osób, tak jak powiedziałem, w tym dla mnie zastanawiające. Teraz jeszcze przejdźmy sobie, bo dostałem w międzyczasie jakieś nowsze informacje z tego, co dzieje się w Donbasie. I tak, po kolei, proszę Państwa. W Chrodiwce walki, Ukraińcy bronią się, dalej kontrolują większość wsi, ale Rosjanie są na wschodzie miejscowości i atakują. Jeśli chodzi o Krasny Jar, to tam jest ciężka sytuacja. Kruty Jar na razie się broni. Tam trwają, z tego co wiem, walki, natomiast nie wydaje mi się, żeby Ukraińcy oddali całą miejscowość. Wydaje mi się, że dalej się tam bronią. Tak przynajmniej było jeszcze wczoraj. Jeśli chodzi o Nowochrydliwkę, tam jest sytuacja najtrudniejsza. Dziś tam trwają bardzo intensywne walki. Obie strony używają ciężkiego sprzętu, w tym czołgów. Wiemy, że Rosjanie kontrolują ogniowo jedną z dróg, która wjedzie do miasteczka. Wiemy, że kontrolują ponad połowę miejscowości, połowę lub ponad połowę, ale jeszcze całej miejscowości nie zajęli. Proszę Państwa, ja bardzo nie lubię, kiedy się informuje o tym, że już coś zostało zajęte, kiedy jeszcze trwają walki w miejscowości. To jest bardzo nieodpowiedzialne w mojej opinii, kiedy ludzie giną walcząc o coś. Zwłaszcza, że tam jeszcze w Nowochrydliwce jest taka część oddzielna trochę miejscowości, ta północna część, no i tam, z tego co wiem, na pewno Rosjan jeszcze nie ma. Ale nawet zakładając, że tam zostali Ukraińcy, to mówiąc o tym, że trwają walki w miejscowości, dalej one, z tego co wiem, trwają właśnie bardziej na południe, w tej części właściwej. Niemniej, tak jak powiedziałem, tam sytuacja jest bardzo trudna, najtrudniejsza w tej chwili na tym kierunku. I tak jak wcześniej powiedziałem, wydaje się, że Pokrowsk może nie być przygotowany do obrony, no ale to jest spore miasto i możemy się spodziewać tam dużego oblężenia. Co mogą Ukraińcy chcieć? No właśnie, co mogą planować, jeśli chodzi o ten kierunek? Co mogą Ukraińcy chcieć, co mogą planować, jeśli chodzi o ten kierunek? Albo rzeczywiście stwierdzili, że to nie jest dla nich kluczowy kierunek i chcą trzymać obronę na Pokrowsku. Że ważniejszy jest Czasyw Jar, spod którego zresztą Rosjanie podobno przerzucili 5 tysięcy żołnierzy do obwodu kurskiego. Że ważniejszy jest Torec, choć w Torecku, o czym jeszcze nie mówiliśmy, trwają walki. Rosjanie niestety już posuwają się do przodu, zdobywają kolejne budynki. Trwają walki w samym mieście. Chodzi mi o tę północną część Torecka. Jeśli chodzi o tę południową część Torecka, to Rosjanie po wyjściu z Nowego Jorku nie są w stanie na razie jeszcze obejść Torecka, uderzyć od południa. Tam walki dalej w Nielipiwce, ale sytuacja jest coraz gorsza dla Ukraińców też. Natomiast nie widzimy, żeby tam jakoś załamał się front. Ukraińcy bronią się uporczywie, powoli się cofają pod naporem Rosjan, jak na razie. Jeszcze chciałbym powiedzieć o mapach, bo znów dziś korzystamy z pięknych map Martina. Pozdrawiam cię serdecznie, Martin. Polecam też Państwu kanał Martina. No te mapy siłą rzeczy, przez to, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, one nie są do końca aktualne, proszę Państwa. Tak samo Deep State Map też nie pokazuje w tej chwili jeszcze aktualnych pozycji. To, o czym ja Państwu opowiadam, to są informacje z Telegrama, z czatów, no i też od żołnierzy, którzy tam walczą. Więc zawsze takie mapy będą miały chwilę opóźnienia. Natomiast, tak jak już wcześniej powiedziałem, dopóki nie mam pewności, że ktoś gdzieś jest, no to nie informuję o tym. Ta sytuacja w Donbasie jest trudna i no ja mam taką nadzieję, że jeszcze coś zobaczymy tego lata, bo jeszcze trwa lato, że jeszcze Ukraińcy coś przeprowadzą, jakąś operację, przynajmniej w Donbasie ustabilizują sytuację, no bo jeżeli nie, to zaraz będziemy mieli oblężenie Pokrowska. I teraz pytanie, czy będą odpowiednie siły do tego oblężenia i czy będą te oba miasta, Pokrowsk i Mirnograd, odpowiednio przygotowane do obrony. Kluczowe, proszę Państwa, jeszcze w tym wszystkim jest to, że no tak naprawdę wiemy o tym, że jakieś siły Ukraińcy mają w obwodzie. Wiemy o tym, że mają tych brygad kilka i mogliby rzucić się do Donbasu. Z jakiegoś powodu tego nie robią. I tutaj znów daję znak zapytania. Zobaczymy, czy teraz, jeszcze latem lub na początku jesieni, zobaczymy jakąś operację ofensywną po stronie Ukrainy, bo te siły też nie atakują w obwodzie kurskim. To jest bardzo ciekawe. Tych sił w obwodzie kurskim nie widać, więc pytanie, co się z tymi brygadami dzieje, czy one może są jakąś taką rezerwą operacyjną. Zobaczymy, czy jeszcze tej jesieni, czy tego lata jeszcze, albo właśnie tej jesieni, zobaczymy te siły w użyciu przez Ukraińców. Jeśli chodzi właśnie o tę sytuację w Donbasie, to na innych kierunkach, jeśli spojrzymy na to, co dzieje się pod Siwierskiem, tam dalej Ukraińcy trwają, bronią się, świetnie zorganizowana obrona. Jeśli spojrzymy na to, co, jak wspomniałem, o tym dzieje się podczas Wiarem, też nie jest źle. Wuhledar nie wygląda najlepiej. Rzeczywiście trzeba przyznać, że tam przez to, że tak blisko też dzieją się walki na kierunku pokrowskim, to oddziałuje na Wuhledar i wszystko wskazuje na to, że ta zrujnowana całkowicie miejscowość też za jakiś czas może niestety zostać zajęta przez Rosjan, ale na razie jeszcze Ukraińcy się bronią. Jeśli chodzi o Donbas, to widzimy również, że to natarcie na Pokrowsk, ono jest prowadzone bardzo przytomnie przez Rosjan i w dobry, zorganizowany sposób. Niestety. I nie chodzi tylko o to, że to natarcie porusza się, proszę Państwa, w stronę Pokrowska, że Rosjanie zdobywają kolejne tereny, ale też o to, że cały czas pilnują tego, żeby ten wyłom, proszę spojrzeć na mapę, ten cypel, który oni zajmują, on nie był za wąski, żeby on rzeczywiście miał te kilkanaście kilometrów, tak żeby kiedy Ukraińcy by uderzyli, gdyby próbowali odciąć czołówkę zgrupowania rosyjskiego, żeby nie byli w stanie tego zrobić. O to bardzo Rosjanie dbają. Z tych względów też, w mojej opinii, zanim Rosjanie pójdą na Pokrowsk, spróbują zająć Selidowe, właśnie z Nowochrodiwki, jak ją zajmą, i Mikołajewki, którą już kontrolują, próbują pójść na południe do Selidowe. Do Selidowe, a dopiero później uderzą na Pokrowsk. Spójrzmy jeszcze na cały front, na te inne odcinki frontu. Tak jak powiedziałem wcześniej, Siwierzsk, sytuacja stabilna. Jeśli chodzi o Kupiańsk, to mówiliśmy o tym ostatnio w trakcie rozmowy z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, że tam była próba, jeśli chodzi o miejscowość Piszczane, tam Rosjanie chcieli się wbić głębiej, chcieli zająć terytorium, część terytorium i zbliżyć się do Kupiańska, jakoś przejść przez ten pas fortyfikacji, właściwie pas przesłaniania jeszcze chyba ukraińskich, ale nie widać, żeby to im się udało. Tam, tak jak mówię, tam są próby, tam są skoncentrowane spore siły rosyjskie, ale na razie nie widać, żeby coś im się tam udawało. A jeśli chodzi o północ, o Charków, obwód charkowski, to w przypadku Wołczańska sytuacja jest bez zmian. Tam Rosjanie utrzymują stale swoje oddziały. Te oddziały właściwie się nie zmieniają, ale nie obserwujemy tam jakichś wielkich walk. Rosjanie raczej będą starali się utrzymać te przyczółki. Ukraińcy będą oczywiście się starali ich wypchnąć, ale nie widzimy, żeby była jakaś wielka operacja ukraińska. Tam jest stały nacisk, stały ostrzał artyleryjski. Ja już kiedyś Państwu mówiłem, że ja się czasami dziwię Ukraińcom, że oni chcą tak bardzo wypchnąć stamtąd Rosjan, bo w pewien sposób mają ich tam skanalizowanych, skoncentrowanych, mogą ich okładać artylerią i bombardować, a na pewno Rosjanie mają tam gorszą logistykę, bo nie są u siebie, więc nie wydaje mi się, żeby to była zła sytuacja dla Ukraińców, jeśli chodzi tutaj o Chybokie i o Wołczańsk. Tak jak wcześniej mówiłem, jeśli chodzi o sam Wołczańsk, to tam większość zrujnowanego całkowicie miasteczka jest po stronie ukraińskiej, ale jednak Rosjanie na północy coś tam jeszcze kontrolują i mają kontakt z tymi oddziałami, które tam stacjonują. Był taki moment przecież, że oni byli częściowo odcięci. W obwodzie chersońskim stałe ostrzały, drony wzajemnie atakują się zza Dniepru, obie strony. Rosjanie ostrzeliwują Chersoń tradycyjnie, atakują też dronami niestety, ale na przykład strażaków. Igor Tracz ostatnio informował, i tutaj pozdrawiam Igora, bo był w Chersoniu, że właśnie tam niestety, ale zginął jeden z policjantów, bo dron uderzył dokładnie, precyzyjnie właśnie w tego policjanta, w jego samochód. Więc no niestety, proszę Państwa, ale do takich ataków cały czas dochodzi. Cherson to jest jedno z tych takich najbardziej depresyjnych miejsc w Ukrainie, no które niestety, ale zostały przez Rosjan zmaltretowane, zrujnowane. Mało kto tam został. Zaporowski kierunek spokojny, względnie oczywiście trwają jakieś walki, ale nie było wielkiej ofensywy ukraińskiej, proszę Państwa, na razie, choć Rosjanie bardzo, bardzo się jej boją i często pojawiają się różne informacje na ten temat na Telegramie. To teraz przenieśmy się znów do obwodu kurskiego, ale zanim to zrobimy, zahaczmy obwód rostowski, bo już 8 dni, już ósmą dobę, trwa pożar w Proletarsku, w obwodzie rostowskim, płonie skład paliwa. Każdego dnia widzimy właśnie kolejne nagrania, które stamtąd się pojawiają. Rosjanie nie są w stanie ugasić tego składu. Około 500 strażaków cały czas próbuje go ugasić, przynajmniej próbowało do niedawna, może już opuścili. Nie mam informacji z Rosji, więc nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale wiemy, że próbowali z powietrza, gasili strażacy, a do tego jeszcze, proszę Państwa, tak jak mówiłem wcześniej, zaproszono księży prawosławnych Patriarchatu Moskiewskiego, którzy próbowali odprawić nabożeństwo. Nic nie pomogło, pożar dalej trwa już 8 dobę i pewnie będzie trwał, aż całe paliwo się wypali. To są milionowe straty naprawdę wielu, wielu milionów dolarów, jeśli chodzi o to paliwo, które tam poszło z dymem. No i tak jak mówię, płonie już, proszę Państwa, 8 dobę. Zobaczymy, kiedy ten pożar zostanie ugaszony, czy inaczej, kiedy to paliwo się dopali, będę mógł Państwa o tym poinformować. Jeśli chodzi o operację w obwodzie kurskim, to tak jak mówiłem wcześniej, kontrolują Ukraińcy cały czas ogniowo ten rejon rzeki Sejm pod Tiotkino, także były jakieś walki, ale na razie nie zajmują tego terenu. Możliwe, że rzeczywiście, tak jak mówiłem Państwu wcześniej, z jakiegoś powodu jest im wygodnie z tym, że Rosjanie tam muszą przerzucać logistykę przez rzekę, że mogą ją kontrolować, atakując dronami i ogniem artyleryjskim, kontrolować te drogi właśnie ogniowo. Możliwe, że przez to mogą zadawać straty Ukraińcy Rosjanom. Natomiast wróćmy jeszcze do celów. Na mnie zrobiło wrażenie to, jak wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski mówił o tym, co się dzieje w obwodzie kurskim. On to uznaje za całkowity sukces i on powiedział w trakcie swojej przemowy coś takiego, że dzięki tej operacji świat zobaczył, kim jest Putin, że dla niego ważniejsze jest zdobywanie terytorium ukraińskiego w obwodzie donieckim, ważniejsze jest zabijanie Ukraińców, ważniejsze jest podbijanie i próba zdobycia Ukrainy niż ochrona własnych obywateli i że zobaczyli to też rosyjscy obywatele. Dosłownie prezydent Wołodymyr Zełenski zaczął bić brawo do mikrofonu, jak o tym opowiadał, że tutaj wiele jest celów, których jednak niestety, ale z Polski nie widać. Te cele są przede wszystkim, i to powiedzmy sobie szczerze, one są przede wszystkim PR-owe, one są przede wszystkim społeczne i polityczne. Polityczne cele, proszę Państwa, tej operacji, to jest clue, jeśli chcemy spojrzeć realnie na operację w obwodzie kurskim. Bo Ukraińcy nie zajęli żadnego wielkiego miasta. Słudża jest małym miastem, jest kilkutysięczne miasteczko. Ukraińcy zajęli teren, który nie był kluczowy dla Rosji wcześniej. Ale teraz jest ważny, bo cały świat o tym terenie mówił. Teraz jest ważny, bo pokazali, że są w stanie zaatakować na terytorium Federacji Rosyjskiej. I samo to, że Putin nie zdecydował się na to, żeby wszystkie siły rzucić, pewnie też tak chcieli Ukraińcy, ale teraz Ukraińcy wykorzystują to po to, żeby w propagandzie pokazać, jak bardzo Rosja nie dba o swoich obywateli. I to na pewno ma oddźwięk w propagandzie rosyjskiej, ale to też ma duży wpływ na sojuszników, bo wiele osób mówiło o tym, że ta operacja była zrobiona dla partnerów Ukrainy, żeby oni zobaczyli, że raz, Ukraina potrafi, dwa, jaka jest Rosja. To wczoraj podkreślał prezydent Wołodymyr Zełenski i chyba rzeczywiście tak myśli. Zobaczymy, jak ta operacja będzie dalej prowadzona, czy zostaną przerzucone kolejne siły, żeby rzeczywiście te operacje kontynuować, żeby jednak utrzymać inicjatywę. Bo pojawiają się informacje, jeszcze niepotwierdzone i nieoficjalne, że około 60 tysięcy ludzi przerzucają Rosjanie właśnie do obwodu kurskiego z innych odcinków frontu i z całej Rosji. No i to rzeczywiście sprawiłoby, że Ukraińcy po pierwsze zostaliby zablokowani, a po drugie mogliby nawet zacząć tracić terytorium. To, że te sukcesy Ukraińcy też tam odnoszą, mimo tego, że już część tam rosyjskich oddziałów zostało przerzuconych i te walki często są właśnie dość intensywne. Wydaje się, że te sukcesy i że ta inicjatywa jest utrzymana przez dowodzenie. Ukraińcy są przyzwyczajeni do dowodzenia różnymi takimi grupami operacyjnymi złożonymi z różnych oddziałów, batalionów różnych. Oni umieją dowodzić takimi grupami kombinowanymi. Rosjanie są przyzwyczajeni do dowodzenia batalionowymi grupami bojowymi, są przyzwyczajeni do dowodzenia brygadami albo nawet jeszcze większymi jednostkami. I dla nich takie składane na szybko grupy właśnie operacyjne, one chyba nie do końca są łatwe w dowodzeniu. Rosjanie ogólnie mają, ja kiedyś już Państwu opowiadałem o tym, po prostu inny system dowodzenia niż Ukraińcy. Ten system opiera się na innych podstawach. To są dość proste rzeczy, natomiast chodzi o to przede wszystkim, że tam wydaje się rozkazy mówiąc o tym, co trzeba zrobić. Najkrócej rzecz ujmując, a Ukraińcy raczej dowodzą w taki sposób w trakcie tej wojny, zwłaszcza młodsi oficerowie, co sam mogłem obserwować, w taki sposób, że sami szukają rozwiązania, aby osiągnąć konkretny cel, który wyznaczają im ich przełożeni i dowódcy. To się sprawdza. Pamiętajmy też, że w obwodzie kurskim są elitarne brygady ukraińskie, elitarne oddziały i te oddziały ewidentnie na razie radzą sobie w tym obwodzie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Tak jak powiedziałem wcześniej, obserwujemy w mojej opinii teraz takie zatrzymanie tej operacji na takiej zasadzie, że inicjatywa dalej jest po stronie Ukraińców, ale tych zdobyczy jest coraz mniej, raczej kontrolowanie terytorium, zadawanie strat Rosjanom. No i zobaczymy, proszę Państwa, jakie będą dalej pomysły Ukraińców na to, co się dzieje w obwodzie kurskim, ale też na to, co się dzieje w obwodzie donieckim. Czy będzie jakaś operacja, czy będzie jakiś kontratak, czy uda się Rosjan zatrzymać pod Pokrowskiem, kiedy oni do tego Pokrowska dojdą. Niestety tego, że upadnie Nowochorodziwka, możemy się spodziewać w ciągu najbliższych dosłownie godzin, jeśli nie dni. Myślę, że wtorek, środa to jest maksymalnie, jeżeli nic się nie zmieni. Zobaczymy, jak będzie w Chrodiwce, zobaczymy, jak będzie, jeśli chodzi o rosyjskie natarcie na Selidowe, czy właśnie dalej na Pokrowsk. Na razie nie widzimy żadnych takich przykładów na to, że Ukraińcy będą w stanie skutecznie zatrzymać Rosjan przed Pokrowskiem, że uchronią się przed tym oblężeniem tego miasta. Przypomnę, miasto jest dalej ewakuowane, wywożeni są cywile, mają być wywiezieni wszyscy. Pomysł byłaby wywieźć ich do końca miesiąca, ale przyspieszono tę ewakuację. Ta ewakuacja jest obowiązkowa, dotyczy i Mirnohradu, i Pokrowska. Ewakuowano także choćby schroniska, proszę Państwa, tam było kilka schronisk dla psów, o czym się też w Polsce mało mówi. Też miałem takie informacje w trakcie tego tygodnia, że wolontariusze próbowali wywozić te zwierzęta tam. One też strasznie cierpią, w Donbasie naprawdę zwierzęta strasznie cierpią. Musimy o tym, myślę, że warto o tym pamiętać. I takie bezpańskie, wielkie psy biegające właśnie po tych miastach Donbasu, to jest tak charakterystyczny obrazek, to jest coś, co się tak kojarzy z frontem, wielokrotnie to obserwowałem. Zobaczymy, jaki los czeka Pokrowsk w najbliższych dniach i jaka będzie dalej operacja w obwodzie kurskim, która, tak jak już powiedziałem, trwa już, proszę Państwa, 3 tygodnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście to nagranie, że oglądacie kolejne raporty i kolejne rozmowy na tym kanale. Naprawdę jestem bardzo miło zaskoczony oglądalnością tych kolejnych nagrań. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Zachęcam do komentarzy, jeśli ten raport się Wam podobał. Jeśli nie, to też napiszcie, co Wam się nie podobało. Ja postaram się wyciągnąć jakieś wnioski i ulepszyć te raporty, tak jak cały czas staram się ulepszać te treści, które tu się pojawiają na tym kanale. Niedługo czekają nas także reportaże na tym kanale, które przygotowywałem we wrześniu. Oczywiście kolejne rozmowy. Ja też dziękuję jak zawsze moim patronom, dzięki którym ten kanał istnieje. Naprawdę to dzięki Wam mogę robić tutaj kolejne rzeczy, mogę dodawać te kolejne treści na tym kanale, więc bardzo, bardzo Wam za to dziękuję, że tworzycie ze mną ten kanał. Jeśli ktoś chce dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. A ja życzę Państwu miłego, niedzielnego wieczoru, spokojnej nocy i do zobaczenia.